Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
O tym projekcie usłyszeliśmy rok temu, mniej więcej o tej porze. Projekt, który wzbudza ciekawość wielu osób, nie tylko związanych ze światem naukowym, między innymi dlatego, że dotyczy Puszczy Białowieskiej. Jego pełna nazwa to Kompleksowy Monitoring Dynamiki Drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Brzmi na razie trochę skomplikowanie, ale rozszyfrujemy tę nazwę w ciągu najbliższej godziny.
Ekosfera.
Naszymi gośćmi w studiu są dziś naukowcy z projektu For Biosensing. Projekt realizuje generalnie około 30 osób, a dzisiaj mamy przedstawicieli tej grupy. Są z nami
Krzysztof Sereńcza, kierownik projektu,
Kamil Pilch,
Łukasz Kuberski,
Rafał Paluch,
Damian Korzybski,
Olga Jasińska, Monika Gutman.
Jesteście grupą naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a także w Białowieży, grupą, która wspólnie prowadzi monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.
Przy czym dodam, że nie jest to zespół złożony tylko z naukowców, czyli z pracowników merytorycznych, również z pracowników administracyjnych. Także jako zespół jesteśmy reprezentowani i jeśli chodzi o lokalizację, i jeśli chodzi o merytoryczne czy role w projekcie administracyjne również.
Generalnie, jeżeli chodzi o projekt, nazwa jest trochę skomplikowana dla przeciętnego słuchacza. Generalnie chodzi o to, że po raz pierwszy Puszcza Białowieska będzie kompleksowo przebadana. Dotąd takich badań nie było.
Tak, zasadniczo nie prowadzono badań całościowych Puszczy Białowieskiej. Tutaj sprecyzuję polskiej części Puszczy Białowieskiej, a całościowo to znaczy w sposób ciągły każdego jej fragmentu. Jak dotąd głównie prace opierały się o powierzchnię badawcze czy powierzchnie monitoringowe, czyli jakieś małe fragmenty lasu, które rozrzucone były na całym obszarze Puszczy Białowieskiej. My mamy pierwszy raz taką możliwość dzięki finansowaniu z programu LIFE, że możemy przebadać, a tak naprawdę dowiedzieć się o stanie drzewostanów Puszczy Białowieskiej w całej polskiej części.
Czy można powiedzieć, że to jest swego rodzaju wydarzenie historyczne też, te badania wasze i realizacja waszego projektu?
To znaczy, można powiedzieć, że jest to wydarzenie historyczne przede wszystkim dlatego, że faktycznie projekt pierwszy raz tak kompleksowo tą puszczę bada, a przede wszystkim również dlatego, że te dane, które aktualnie pozyskujemy, będą taką fotografią puszczy już na zawsze. Za kilkadziesiąt lat może się okazać, że nowe technologie, nowe osoby, nowe pomysły powstaną, będą rozwijane i te nasze dane, które będą w archiwum, będą mogły służyć właśnie do analizy długoterminowej. Istota danych, które pozyskaliśmy, czy ich rola jest bardzo znacząca, dlatego że dzisiaj wiele prac na temat głównie Białowieskiego Parku Narodowego opiera się o powierzchnię, które zakładał w latach 30. pan profesor Łuczewski. I dzisiaj, chociaż ta powierzchnia jest bardzo niewielka, są to bezcenne dane z punktu widzenia badań czy informacji na temat tego, jak ta puszcza się zmienia. Nasze dane za 100 lat będą pełniły podobną rolę, z tym, że będziemy mieli obraz całej puszczy, a nie tylko kilkunastu hektarów.
Projekt ma na celu opracowanie i zastosowanie metody monitoringu takiego dużego obiektu leśnego z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Co to są te dane?
Najprościej można powiedzieć, są to zdjęcia. Zdjęcia wykonywane z samolotu bądź z satelity. W naszym przypadku nie są to tylko takie klasyczne zdjęcia, ale również są to obrazy trójwymiarowe, które powstają dzięki zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego, czyli takiej technologii, która wysyła wiązki laserowe do Ziemi z pokładu samolotu. Następnie te wiązki penetrują przestrzeń, przechodzą przez warstwę koron, docierają do Ziemi, odbijają się, rejestrowane są przez odbiornik znajdujący się na samolocie i ten cały zestaw danych przeliczany jest później na chmurę punktów, czyli punkty mają wartość x, y, z, czyli pozycja w przestrzeni, która w naszym przypadku reprezentuje drzewa, fragmenty drzew, ziemię, czyli mamy taki trójwymiarowy obraz puszczy. I to jest o tyle cenne, że klasyczna teledetekcja, czyli obrazy, daje nam zawsze informacje o tej części górnej, widzianej z góry. A dzięki danym lotniczego skanowania laserowego możemy również przeanalizować czy zobaczyć strukturę lasu poniżej koron. Cały ten proces monitorowania tego, co się w puszczy zmienia, jak te zmiany zachodzą, składa się z takich dwóch zagadnień, bym powiedział, tematycznych. Pierwsze zagadnienie związane jest z tradycyjnymi pomiarami naziemnymi, bo musimy też pamiętać o tym, że te nowoczesne dane są w stanie pomóc nam w odpowiedzi na wybrane pytania. A równocześnie potrzebujemy także danych naziemnych, które stanowią w naszym projekcie referencje. Metody naziemne są takim standardowym narzędziem stosowanym również w historii. Dzięki temu, że to narzędzie również występuje w tym projekcie, będziemy mogli odnieść się do podobnych badań prowadzonych w przeszłości. Powiem w kilku słowach o tym, co staramy się zaobserwować z tego poziomu lotniczego, czyli z tej perspektywy obserwowania Puszczy Białowieskiej z lotu ptaka. No, mamy te satelity, więc to też zdecydowanie wyżej latamy. Więc jest tu kilka elementów. Po pierwsze, dane, które posiadamy, są innowacyjne, a także niosą w sobie ogromny zasób informacji. W projekcie mają one przede wszystkim posłużyć do analizy dynamiki drzewostanów. Ta dynamika drzewostanów, można powiedzieć tak w bardzo prosty sposób, jest to analiza tego, co się w tym lesie zmienia. I oczywiście z racji tego, że my mamy obraz całej puszczy, możemy te zmiany obserwować na terenie całej puszczy. Przede wszystkim staramy się analizować aktualnie to, co się dzieje ze świerkiem. Wiemy dobrze, że wokół sytuacji związanej ze świerkiem prowadzona jest aktualnie dość duża dyskusja w kraju. Mamy tą możliwość, że możemy ten proces zamierania świerka obserwować na całym obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej, czyli podajemy precyzyjną informację, gdzie i jak drzewostan się zmienił w tym momencie, gdzie i jak szybko zamarł świerk. Z punktu widzenia zarządzania tym obszarem jest to informacja bezcenna. Drugim takim zagadnieniem, do którego wykorzystujemy dane skanowania laserowego, to jest właśnie analiza rozkładu biomasy, czyli ilości drzew, ilości roślin na obszarze całej Puszczy Białowieskiej. Możemy powiedzieć o ilości, wysokości, takich podstawowych parametrach, które mówią nam o tym, jak ten las wygląda. Te dane teledetekcyjne pozyskiwane są przez cały okres trwania projektu. Dzięki temu będziemy mogli również w tej krótkiej, z punktu widzenia rozwoju drzewostanu perspektywie, powiedzieć o zmianach, jakie zachodzą, w jakim kierunku one idą. Dane teledetekcyjne pozwalają nam również na analizowanie luk. Luki są to takie przestrzenie w drzewostanie, często powstające w wyniku zamarcia i przewrócenia się pojedynczych drzew, bądź w wyniku działalności człowieka, bądź w wyniku jakichś sytuacji czy gradacyjnych, czy wiatrów, śniegołomów. Czyli są to takie procesy, które powodują, że ten stary drzewostan w jakiś sposób ustępuje. No i na podstawie obserwacji tego, co w lukach się dzieje, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ten drzewostan się odnawia i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Na to wszystko oczywiście nakładają się zmiany klimatu, które warunkują to odnowienie. I dane teledetekcyjne w pierwszej kolejności służą nam tutaj do tego, abyśmy mogli znaleźć te przestrzenie w całej Puszczy Białowieskiej, następnie wskazać obszary, które są najmłodsze. Z naszego punktu widzenia na tych lukach znajdują się śliny najniższe, a następnie zespół terenowy przyjmuje te dane i na podstawie wcześniej założonych kryteriów, jeśli chodzi o wielkość takiej luki oraz rodzaj siedliska, na którym się te powierzchnie znajdują, wybierana jest dość duża próba, bo 320 powierzchni w całym projekcie, na których będziemy zakładać powierzchnie naziemne i tam monitorować to, co się odnawia. Więc jeśli popatrzymy całościowo na dane teledetekcyjne, mają one nam dostarczyć informacji globalnej na temat zmian zachodzących w drzewostanach, pozwolą w dość dobry sposób zobrazować problem zamarcia świerka, to co się będzie z tymi drzewami działo w krótkiej perspektywie. No i są te dane punktem wyjścia, odnoszone są do tego, co koledzy z zespołu terenowego robią na obszarze puszczy już tradycyjnymi metodami, czyli przemierzają tą puszczę.
Druga część to jest też część naziemna.
Zespół naziemny składa się z kilku osób, z botanika, z geodety, z dendrochronologa oraz specjalisty do spraw pomiarów drzew i drzewostanów. I jego zadaniem jest odnalezienie wcześniej teoretycznie wyznaczonych środków powierzchni próbnych, tych, o których Krzysztof wspominał. Założyliśmy, że te powierzchnie będą powierzchniami stałymi. One są trwale oznaczone w terenie.
Powierzchnie, które założyliśmy, bazują na dwóch zestawach danych. Pierwsze są to powierzchnie, które były w Puszczy Białowieskiej. Część z nich była założona przez Białowieski Park Narodowy, część z nich przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Ta pierwsza część dotyczyła tylko Białowieskiego Parku Narodowego, tak naprawdę rezerwatu ścisłego. Ta druga część to były powierzchnie Instytutu Badawczego Leśnictwa założone przez pana profesora Sokolskiego w latach 70. Są to powierzchnie, które były już w międzyczasie do 2015 roku kilkakrotnie mierzone. Nowum, jeśli chodzi o badania Puszczy Białowieskiej, to część powierzchni założona przez nas w siatce 300 na 300 km na obszarze całej Puszczy Białowieskiej, polskiej części Puszczy Białowieskiej. Co to daje? To daje pierwszy raz możliwość analizowania tego obiektu jako całości. Wcześniej powierzchnie z rezerwatu ścisłego nie można było ich interpretować jako reprezentatywne dla całego obiektu. Z kolei te założone przez Instytut Badawczy Leśnictwa nie do końca również pokazywały cały obszar. Więc to, co my wnieśliśmy jako nowum, to jest jednak ta sieć, która została zaplanowana dla całej Puszczy Białowieskiej. A taka powierzchnia oznaczona jest w terenie przez palik dębowy, który sygnalizuje nam, gdzie jest środek powierzchni. Z racji tego, że mamy zarejestrowane pozycje wszystkich drzew, jesteśmy w stanie zawsze w to miejsce wrócić.
Tu jeszcze trzeba podkreślić, że te badania przyczynią się do obiektywizacji sytuacji w Puszczy Białowieskiej, dlatego że rozmieszczenie powierzchni w siatce kwadratów daje po prostu obiektywizm i uniknięcie tego zarzutu subiektywizmu w stosunku do tych pozostałych powierzchni. Natomiast tamte powierzchnie, które zostały założone w latach 70., one uzupełniają te dane, dlatego że to mogą być siedliska rzadkie, które w siatce się nie mieszczą.
Trzeba by było krótko powiedzieć, jakie prace naziemne są prowadzone.
Zakładamy powierzchnie monitoringowe o powierzchni 500 m2. Badamy powierzchnie naziemne w lukach, które zostały wygenerowane poprzez te metody zdalne. Mamy założone powierzchnie dendrometryczne, które polegają na założeniu takich specjalnych urządzeń na drzewach, które w sposób bezinwazyjny badają przyrost takiego drzewa.
Te urządzenia, które stosujemy, będą wisiały na tych drzewach przez co najmniej 5 lat, czyli będziemy mieli niepowtarzalną okazję zaobserwować powiększanie się obwodu drzew w trybie ciągłym. Takiego doświadczenia, o ile nam wiadomo, jeszcze na taką skalę nigdzie nie przeprowadzono.
Za pomocą tych powierzchni naziemnych będziemy mogli określić gatunki, które się odnawiają w puszczy, zagęszczenie takich gatunków, liczbę martwego i objętość martwego drewna w puszczy, więc to są dane, które są istotne.
Oprócz powierzchni monitoringowych mamy założone również powierzchnie tak zwane świerkowe. Jest ich 15, są one o powierzchni 0,5 hektara oraz powierzchnie zwane dendrochronologicznymi. W puszczy jest ich 100 i z nich pobierany jest materiał dendrochronologiczny w postaci odwiertów oraz wyżynków z pniaków drzew martwych.
Powierzchnie monitoringowe, te siatki, te 685 powierzchni, są to powierzchnie, które dla nas z punktu widzenia pomiaru całej puszczy danymi teledetekcyjnymi, są to powierzchnie referencyjne i dzięki nim jesteśmy w stanie uczyć się, przetwarzać dane teledetekcyjne i łączyć je właśnie z tymi pomiarami naziemnymi.
Osiągnięciem tego projektu będzie również to, że w momencie, kiedy wypracujemy te metody analizowania powierzchni leśnej, będziemy mogli je zastosować w równie pięknych obiektach w całej Europie.
Projekt będzie trwał 5 lat. Pod koniec listopada i na początku grudnia odbyła się kilkudniowa w Białowieży konferencja, która podsumowała jakby ten pierwszy rok projektu. Dla kogo to była konferencja i co na niej się działo?
Konferencja miała na celu pokazanie tego, co do tej pory się w projekcie wydarzyło. Musimy pamiętać, że minęły 2 lata. Wydaje się dużo, ale z jednej strony pierwszy rok to był tak naprawdę moment budowania zespołu, pozyskania danych, przeprowadzenia również ogromnej liczby zamówień. A dopiero od początku tego roku rozpoczęliśmy wnikliwsze analizy i to był moment, kiedy tak naprawdę opracowywaliśmy metody, które teraz przez następne lata będą służyć monitorowaniu. Konferencja skierowana była do wszystkich osób, które są zainteresowane tym, co się w puszczy dzieje. Możemy ich ogólnie nazwać naukowcami oraz ludźmi zarządzającymi tym obiektem oraz również do kilku osób z zagranicy, które już usłyszały o naszym projekcie i były bardzo zainteresowane wynikami, bo musimy pamiętać, że równolegle podobne rzeczy dzieją się na całym świecie. Konferencja miała dwie takie części. Jedna część to była taka klasyczna, referatowa. Przez 2 dni prezentowaliśmy wyniki projektu. W drugiej części, w 3 dniu, odbyła się sesja terenowa prowadzona przez pracowników naszego projektu.
Ideą tej sesji terenowej było zaprezentowanie zbiorowisk charakterystycznych dla badanego obiektu, czyli dla Puszczy Białowieskiej, jak również zapoznanie z pracami terenowymi, czyli pokazanie lokalizacji powierzchni badawczych, tych monitoringowych, zaprezentowanie sprzętu pomiarowego i ogólna informacja o puszczy.
Najważniejszym jakby elementem i tym, co najbardziej interesuje wszystkich i leśników, i naukowców, i mieszkańców także Puszczy Białowieskiej są te wyniki, które macie już po 2 latach realizacji tego projektu. No właśnie, to zacznijmy może od pozyskania i analizy tych danych z naziemnych powierzchni monitoringowych.
Na analizowanych powierzchniach monitoringowych wykonywaliśmy różnego rodzaju obliczenia, między innymi ilości martwego drewna, które znajduje się w Puszczy Białowieskiej. To można zasygnalizować, że jest to pewien problem z określeniem tej ilości drewna martwego, które byłoby zalecane w Puszczy Białowieskiej. Natomiast ilość martwego drewna jest bardzo silnie zróżnicowana na powierzchniach monitoringowych i sięga nawet rozpadu całego drzewostanu około 400-500 metrów sześciennych na hektarze drzew martwych, zwykle stojących. Również analizujemy szeroko odnowienia gatunków drzew, czyli które gatunki drzew w jakim zagęszczeniu, w jakiej liczebności występują na powierzchniach monitoringowych. Tworzymy takie grupy powierzchni, między innymi jeżeli chodzi o zbiorowiska leśne, w których możemy powiedzieć, gdzie dany gatunek dominuje. Otóż okazało się, że na bardzo wielu powierzchniach monitoringowych blisko 80% tych powierzchni charakteryzuje się dużym zagęszczeniem grabu pospolitego. Pewna część powierzchni wykazuje odnowienie świerka. Możemy również powiedzieć, na których siedliskach, gdzie to odnowienie występuje. Czyli na przykład świerk bardzo często dominuje na siedliskach wilgotnych, niektórych bagiennych, natomiast wyraźnie wycofuje się z siedlisk świeżych, mezotroficznych, czyli takich średniożyznych oraz żyznych. W warstwie dolnej drzewostanu bardzo często spotykaliśmy gatunki liściaste, między innymi klon pospolity, który w obecnym czasie wykazuje takie duże zagęszczenia na siedliskach głównie żyznych w Puszczy Białowieskiej, natomiast rzadko przechodzi do wyższych warstw drzewostanu. Tutaj warto zaznaczyć, że niektóre gatunki nie odnawiają się praktycznie wcale w Puszczy Białowieskiej. Między innymi do takich głównych, powiedzmy, można powiedzieć w cudzysłowie, zagrożonych gatunków należy sosna pospolita. Rzadko spotykaliśmy również odnowienia naturalne dębu, czyli tych gatunków o wysokich wymaganiach świetlnych, które w obecnym czasie w Puszczy Białowieskiej widać, że no nie radzą sobie dobrze.
Czyli nie odnawiają się same, ale są jedynie sadzone przez człowieka.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie szczególnie sosna pospolita wymaga pewnych działań ze strony człowieka. W sytuacjach naturalnych byłby to na przykład pożar czy jakiś duży wiatrołom, który by odsłonił powierzchnię. Natomiast w Puszczy Białowieskiej często następuje zacienienie przez inne gatunki, między innymi grab, ale również i na tych siedliskach słabszych świerk charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością te gatunki w stosunku do tych gatunków o wysokich wymaganiach świetlnych.
To są dane i wnioski po analizie danych z naziemnych powierzchni monitoringowych. A jak wygląda sytuacja z góry?
Badania z góry, czyli z wykorzystaniem danych detekcyjnych, zdecydowanie dotyczą innej skali oraz możemy obserwować tylko część zachodzących zmian, czy obserwować tylko wybrane elementy. Z takich wyników ciekawych, które udało nam się już osiągnąć, przede wszystkim udało się stworzyć mapę zamierania świerka w różnych okresach czasu. To dzięki temu, że mieliśmy w 2015 roku dane pozyskane w kilku okresach, więc pomiędzy tymi okresami mogliśmy również analizować dynamikę tego procesu. Znaczy, najistotniejsze jest to, że mamy empiryczny dowód na to, iż świerk faktycznie w puszczy generalnie zamiera na siedliskach świeżych, żyznych. Też dość dużo zamarło na siedliskach wilgotnych i borowych. Jeśli chodzi o intensywność tego procesu w 2015 roku, no to są ogromne liczby, bo to one sięgają nawet 500 000 metrów sześciennych w ciągu 3 miesięcy. Przy czym my zawsze widzimy tylko to, co jesteśmy w stanie zobaczyć z góry, Także na pewno nie jest to w 100% obraz, ale myślę, że przeważający proces został zarejestrowany. Z takich innych rzeczy dotyczących tego procesu, przede wszystkim świerk zamierał na górkach lokalnych. Puszcza Białowieska nie charakteryzuje się jakimś wielkim zróżnicowaniem wysokościowym, a mimo wszystko jest ono bardzo istotne i te między innymi dane z lotniczego skanowania laserowego pozwoliły nam poznać bardzo dobrze to mikrozróżnicowanie wysokościowe i faktycznie potwierdziło się, że no właśnie na górkach ten świerk zamiera. Drugą ważną rzeczą, którą udało nam się osiągnąć, to było przede wszystkim opracowanie metod, o których mówiłem wcześniej, czyli udało się opracować metodę, dzięki której jesteśmy w stanie prowadzić analizy na poziomie pojedynczego drzewa z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić poza obszarem również miąższość, czyli wiemy dokładnie, jakie nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o miąższość. Z innych rzeczy no, udało się oszacować również miąższość całościową na terenie Puszczy Białowieskiej. Ona sięga prawie 380 metrów sześciennych na hektar, czyli jest bardzo duża w porównaniu do średniej dla Polski. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dzięki tej detekcji również udało się pozyskać informacje o tych wszystkich lukach. Jest ich ponad 150 tysięcy w Puszczy Białowieskiej. Ten materiał został przekazany kolegom zespołu terenowego i na tej podstawie był to materiał pomocniczy do tego, aby optymalnie, jeśli chodzi o pokrycie całego terenu oraz o wielkość, o inne cechy, które zostały wzięte pod uwagę, rozłożyć powierzchnie, które będą analizować odnowienie w lukach, czyli jedna sprawa, nasze powierzchnie monitoringowe, które analizują odnowienie przede wszystkim w drzewostanie, bo tam się znajdują, a druga sprawa, te powierzchnie w lukach, które analizują, co się dzieje w większych obszarach odkrytych. Na razie mamy pierwsze zdjęcie, punkt wyjścia. To, o czym wcześniej mówiliśmy o tych sytuacji wybranych gatunków z powierzchni naziemnych, to jest jakby jeden obraz. Jeśli chodzi o obraz z góry, to możemy powiedzieć w odniesieniu do świerka chociażby, że 1/3 drzewostanów w Puszczy Białowieskiej, świerkowych drzewostanów, no została dotknięta gradacją, więc z punktu widzenia zarządzania musimy mieć świadomość tego, że taki obszar został dość istotnie naruszony. No, świerk stanowi w puszczy około 20-25%. To z tej liczby oczywiście mówimy.
Czy gradacja jest czymś nienormalnym? Bo gradacje kornika występują co kilka lat i jest to zjawisko stałe.
Tak, to jest zjawisko cykliczne, szczególnie związane z drzewostanami, w których występuje świerk w dość dużym zagęszczeniu. Więc tak jak trzeba
się cofnąć... Pytam o to w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Puszczy Białowieskiej i w związku z kornikiem i wycinką drzew.
Tak, no wszystko trzeba się cofnąć bądź co bądź do historii Puszczy Białowieskiej, do jej ekstensywnego użytkowania i później ewentualnie wstrzymania pewnych czynności związanych z gospodarką ludzką i pojawienia się w połowie XIX wieku odnowienia świerkowego.
Na pewno kornik, co też pokazuje historia, pierwsza gradacja to jest lata 1880, a później jak spojrzymy na XX wiek, niemalże co kilkanaście lat gradacje pojawiały się w Puszczy Białowieskiej, niemniej jednak ta jest jedyną tak wielką. Największa w momencie, od którego puszcza po II wojnie światowej podlegała takiemu faktycznie gospodarowaniu jakiemuś planowemu. Wcześniej te gradacje osiągały no, kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy metrów sześciennych, a teraz mamy, myślę, grubo około miliona nawet metrów sześciennych. Mówiąc o 2015 roku, musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Był to ekstremalny rok, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Dawno nie było tak długiej suszy w Puszczy Białowieskiej, do tego stopnia, że wiele cieków wodnych wyschło. Więc również to, co się działo w Puszczy Białowieskiej, było oczywiście tym uwarunkowane i ten rozkwit gradacji, myślę, też był tym spowodowany, że no pierwszy raz od dawna takie okoliczności się złożyły, że tak ona przebiegła, tak intensywnie przebiegła.
To, co robicie, nie jest związane z tym, żeby zajmować stanowisko w sprawie dyskusji, która się toczy wokół puszczy. To są po prostu czyste, suche dane, bez emocjonalnego stosunku, jak rozumiem.
Chcemy hodować w zasadzie obiektywizacji badań, a szczególnie terenowych.
Cała idea tego projektu ma przede wszystkim na celu dostarczenie obiektywnych, potwierdzonych oceną danych. Jakby celem naszym jest przede wszystkim potwierdzenie jakości i utrzymanie tej jakości, więc nasze analizy staramy się robić rzetelnie, wszystkie dane są weryfikowane, wszystkie metody są weryfikowane, te dokładności są raportowane, także nam zależy na tym, żebyśmy zgodnie zresztą z celem projektu wypracowali metodę, która da obiektywny obraz puszczy czy innego obiektu leśnego, która zagwarantuje jakość i powtarzalność metod. Tutaj ten cel po części również jest osiągany dlatego, że zarówno Ministerstwo Środowisko, zarówno organizacje pozarządowe, zarówno Lasy Państwowe czerpią z tych danych i z wyników. Podpisaliśmy prawie 30 licencji na udostępnienie tych danych i współpracy. I chodzi generalnie o to, że to pokazuje, że na razie, i mamy nadzieję, że tak będzie do końca projektu, nasze dane postrzegane są jako obiektywne. Jesteśmy dalecy od tego, żeby tymi danymi coś udowadniać. My zasadniczo skupiamy się na tym, aby one na pewno były dobre, dobrze przetworzone.
Czy jest coś takiego, co zaprzecza albo potwierdza czemuś, co do tej pory wiedziano o puszczy?
Otóż okazało się, że w części tzw. zagospodarowanej Puszczy Białowieskiej, czyli poza Parkiem Narodowym, również bardzo istotnym składnikiem odnowień naturalnych jest Grab Pospolity, który osiągał bardzo duże zagęszczenia właśnie również w tej części zagospodarowanej Puszczy Białowieskiej. Czyli widać, że te procesy, które zachodzą w Parku Narodowym, również zachodzą może z mniejszą intensywnością, ale zaczyna to wszystko tak jakby doganiać ten rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. Również taką interesującą sprawą jest ilość martwego drewna, że również na terenie zagospodarowanej części puszczy, a zwłaszcza w rezerwatach przyrody, ta ilość drewna martwego dorównuje praktycznie tej, która jest w Białowieskim Parku Narodowym traktowanej jako park, jako całość, czyli ta część rezerwatu ścisłego i ta część dołączona.
Różne działania podejmujecie w ramach projektu. Między innymi była też analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej. To dosyć ciekawa analiza. Rozumiem, że to była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców, a także turystów, tak na przykład?
Zdecydowanie ten projekt ma dwie nogi. Merytoryczną, naukową, monitorującą puszczę i drugą nogę, pewnie równie ważną, związaną z promocją i komunikacją w projekcie. Jednym z zadań związanych z komunikacją było przeprowadzenie badania pokazującego nam, jak odbierana jest Puszcza Białowieska, jaką społeczeństwo ma wiedzę o Puszczy Białowieskiej. Przebadaliśmy ponad 1000 osób w różnych grupach wiekowych, z różnych miejsc. Okazało się, że osoby mieszkające w pobliżu puszczy tą wiedzę mają znacznie większą niż te, które przyjeżdżają. Przebywanie w okolicach puszczy uczy o puszczy.
Chciałem jedną rzecz uzupełnić i podkreślić, że ten projekt nie ma charakteru naukowego. Oczywiście to, że zajęli się tym naukowcy, jest wartością dodaną i może nieco głębiej dane zostaną przeanalizowane, ale wszystkie prace naukowe to są wartość dodana. To nie jest cel sam w sobie. Celem, jak sam program LIFE mówi, jest przede wszystkim stworzenie metody, dostarczenie informacji. To jest projekt, w którym musimy osiągnąć pewne efekty, a w nauce możemy coś przebadać i dojść do konkluzji, że nic z tego nie ma. My jesteśmy ukierunkowani tutaj, żeby dostarczyć informacje, czyli musimy czasami zastosować metody opracowane i wtedy publikacja raczej jest trudna, bo może nie odkrywamy nic nowego, tylko implementujemy pewne rezultaty, a my tutaj musimy położyć nacisk na to, żeby został dostarczony efekt.
Komu pomoże ten wasz projekt?
Warto powiedzieć o tym, że nasze dane są unikalne, tak? Niewiele organizacji w Polsce, a może i w Europie, może pozwolić sobie na komfort zbierania danych dla całego obszaru Puszczy Białowieskiej z wielu miejsc, z góry, z lotu ptaka, z satelity, z ziemi, z podziemi również, w wielu takich odstępach czasowych. Dzięki temu uzyskujemy ogromny zbiór danych i okazuje się, że te dane są cenne nie tylko dla leśników. Tak naprawdę po roku udostępniania danych, a nadmienię tutaj, że dane udostępniamy wszystkim za darmo, wystarczy się do nas zgłosić, pomagamy je analizować i z chęcią też uczymy się od tych osób, jak te dane można wykorzystać. Do tej pory zgłosiło się blisko 30 interesariuszy. Może interesariusze to taka technokratyczna nazwa. Są to osoby, które są zainteresowane Puszczą Białowieską, które prowadzą tam badania, które zarządzają Puszczą Białowieską lub nawet takie, które po prostu przyjeżdżają tam w celach turystycznych.
I jakieś efekty są pierwsze?
Gdzie... Do takich ciekawych osób czy interesariuszy mogę wymienić z tego podwórka naukowego, Uniwersytet Warszawski, czy Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Białostocką, Instytut Biologii Ssaków. Te dane, które im dostarczyliśmy, pozwalają rozwijać naukowo młodzież, która studiuje i uczy się na tych uczelniach. Już w tej chwili wiemy, że powstało 6 prac magisterskich w ciągu tego roku. Powstają doktoraty. To jest dopiero początek, tak?
Centrum Badań Kosmicznych również korzystało.
Tworzą się nowe plany na podstawie naszych danych. leśnicy korzystają z tego widoku z puszczy, z góry, po to, żeby lepiej i precyzyjniej planować swoje działania w terenie. Udostępniamy dane różnym organizacjom pozarządowym. Wymienię tutaj znaną organizację Greenpeace. Oni też od nas pozyskali dane i korzystają w celu analizowania wpływu działań człowieka na drzewostany puszczańskie. Ciekawym takim wdrożeniem naszych danych są prace Białowieskiego Parku Narodowego, który wykorzystuje te dane o drzewostanach w zarządzaniu populacją żubra i rysia. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych korzysta z tych danych, opowiadając o puszczy dzieciom. Zresztą my też prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Jesteście generalnie w tej puszczy takiej skonfliktowanej mile widziani przez różne środowiska.
Bo też wydaje mi się, że jest tutaj w trakcie prowadzenia tego projektu pełna otwartość. My z racji tego, że stosujemy obiektywne metody zautomatyzowane w dużej mierze, jakby ten wynik jest do powtórzenia i myślę, że sposób naszej współpracy z interesariuszami jest dowodem też na to, że można próbować i starać się przeprowadzić też projekt, bo musimy też pamiętać, z naszego punktu widzenia jesteśmy dość mocno obciążeni aktualną sytuacją, gdyż nie mamy takiego komfortu, że możemy w spokoju sobie za biurkiem siedzieć, tylko przede wszystkim to, co pokazujemy, czy co mówimy, jest oczywiście odpowiednio udokumentowane, ale z drugiej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że ta informacja za chwilę może zostać gdzieś wykorzystana, no ale mówię, to tutaj już jakby cały czas my się skupiamy na tym, żeby w naszym udostępnianiu danych była przede wszystkim otwartość. Po drugie, oczywiście projekt realizuje pewne cele i pewne zadania, więc no tutaj ten ciężar odpowiedzialności za ten etap jest nasz, no ale z racji tego, że takowe dane pierwszy raz w historii pojawiły się dla Puszczy, wiele różnych organizacji, wiele różnych jednostek naukowych zobaczyło ogromny potencjał wsparcia ich prac tego typu danymi. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że na początku trwania projektu chcieliśmy jak najlepiej pokazać jego wyniki oraz ewentualnie wesprzeć potencjalnych interesariuszy, stąd stworzyliśmy komitet sterujący, czyli taką grupę, naszym zdaniem, jednostek czy instytucji, które będą zainteresowane wynikami projektu. I w skład tego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele ministerstwa, dyrekcji generalnej lasów państwowych, leśników także lokalnych, RDOŚ-u i instytucji naukowych, więc jest to takie szerokie grono osób, z którymi spotykamy się regularnie i w ramach którego prezentujemy wyniki i też słuchamy, jakie mogą być potencjalne zastosowania, dlatego że no, dane, które posiadamy, na pewno umożliwiają czasami odpowiedź na pytania, których wcześniej na etapie projektu czy tworzenia projektu nie definiowaliśmy, no i które wyszły w trakcie aktualnie prowadzonej dyskusji.
Coś was zaskoczyło w trakcie realizacji projektu? Jakieś dziwne sytuacje?
Z takich zabawnych sytuacji, może nie zaskakujących, ale nietypowych, mogę opowiedzieć o tym, jak udało nam się postawić na terenie puszczy kilkadziesiąt tablic informacyjnych i okazało się, że pierwszym interesariuszem, który oglądnął tablicę, był żubr.
Król musi obejrzeć pierwszy. A propos zakończenia tego projektu, no jeszcze trochę czasu. Co dalej w takim razie?
Jakbyśmy pomyśleli o takim najbardziej idealnym rozwiązaniu i takie obraliśmy sobie jako kurs tego statku, jeśli pomyślimy o projekcie, no to na pewno zakładamy, że ten etap definiowania metod, którymi będziemy dalej Puszczę Białowieską analizować, pewnie skończy się, no myślę, najpóźniej do połowy przyszłego roku. Już w przyszłym roku będzie wykonana kolejna seria pomiarów naziemnych, więc będziemy w bardzo krótkim okresie czasu, oczywiście też bardzo dynamicznie zmieniającym się z punktu widzenia tego, co się aktualnie w Puszczy dzieje, będziemy w stanie powiedzieć coś o zmianach. Następnie za 4 lata kolejny pomiar, więc znowu dodatkowa informacja. Do 2020 roku prowadzimy ten projekt. Trzeba też pamiętać, że tego typu projekt to jest to, co wcześniej było powiedziane, ogromne przedsięwzięcie również administracyjne czy logistyczne, więc będzie tak, jak powoli startował, tak pewnie powoli będzie wygaszany. No i na pewno wydaje się, że będą podstawy do tego, aby ubiegać się o środki na jego kontynuację, bo wartość dodana z tego, co tutaj zrobiliśmy już, jest przeogromna, a myślę, że może nie tak intensywnie, ale jednak monitorowanie przyszłości Puszczy Białowieskiej jest bardzo ważną rzeczą, bo aktualnie zachodzących bardzo intensywnych zmianach klimatu duże części Puszczy Białowieskiej to jest jednak wzorzec tego, jak ta natura się zachowuje. Ta puszcza była w różny sposób zagospodarowana, więc różne jej fragmenty różnie odpowiadają na te zmiany. I o tym wiemy nie tylko my, ale też ogromna rzesza innych osób, które no, prowadzi od dawna badania Puszczy Białowieskiej. Stąd wydaje się, że takie podstawy do kontynuacji będą. Zapewne w może nieco większej też grupie, bo to, co powiedzieliśmy na początku. Nasz cel dotyka tylko drzewostanu. A jak wiemy, drzewostan tworzy mikroklimat i warunki życia wielu innych organizmów, więc może większy zespół, może w innym układzie, może w innej skali. Tutaj oczywiście sprawa jest otwarta. My co robimy? Oczywiście staramy się przede wszystkim opracować metodę, która będzie z ekonomicznego punktu uzasadniona, która będzie też oczywiście odpowiadała na pytanie, które pojawią się w przyszłości. Ale przede wszystkim też zaczynamy podejmować współpracę z różnymi grupami naukowców, dlatego że ten drzewostan, który my badamy, to co powiedziałem wcześniej, jest de facto miejscem występowania wielu innych organizmów i zmiany w tym drzewostanie generują zmiany w tych innych układach.
Na pewno elementem, który planujemy dalej wzmacniać w kolejnych latach projektu, jest udostępnianie danych. Zachęcamy wszystkich, zgłaszajcie się do nas, piszcie.
Ci wszyscy, którzy są zainteresowani i projektem, i waszymi danymi, macie stronę internetową, jesteście obecni na Facebooku. Dużo różnych działań prowadzicie. Jest nagrany też film.
Jeden już nagraliśmy, on był emitowany we wrześniu bieżącego roku. Umieściliśmy go również na Facebooku i chcieliśmy w nim zaprezentować samą ideę projektu, przybliżyć takiemu zwykłemu, przeciętnemu odbiorcy, o co w tym naszym projekcie chodzi. I myślę, że to też nam się udało. A chcieliśmy przybliżyć w tym odcinku akurat prace terenowe, które są przedstawione. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia tego filmu na naszej stronie internetowej www.forbiosensing.pl. Ale musimy też powiedzieć, że zaczynamy pracę nad nowym odcinkiem, w którym będą przedstawione dane teledetekcyjne. I myślę, że będzie to takie dopełnienie tego, co w naszym projekcie robimy i jak te dane są zbierane.
Ten projekt na pewno przyczynił się do rozwoju tego regionu, między innymi dlatego, że stworzyliśmy kilka nowych miejsc pracy dla osób tutaj. I myślę, że jest to również dość istotny społeczny aspekt tego projektu.
To jest także dobry projekt dla takich osób, które zaczynają swoją drogę czy karierę naukową. Wiem, że chętnie też przyjmujecie wolontariuszy, którzy chcieliby w jakiś sposób wam pomóc, a przy okazji pewnie będzie można się czegoś nauczyć.
Tak, to prawda. Już po roku projektu wiemy, że budzi on zainteresowanie u młodych adeptów leśnictwa i różnych nauk przyrodniczych i już przez ten rok pomagało nam w pracy kilkunastu wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy za tą pracę, ona jest bezcenna. Natomiast zachęcamy, my naprawdę z chęcią dzielimy się wiedzą, dzielimy się też pracą i dzielimy się tym, jak wygląda Puszcza Białowieska od środka.
Myślę jeszcze, że nie raz będziemy mówić o projekcie, bo to dopiero jakby pierwszy etap. Projekt zakończy się w 2021 roku, a dzisiaj gośćmi w studiu byli
Krzysztof Stereńczak,
Kamil Pilch,
Łukasz Kuberski,
Rafał Paluch,
Damian Korzybski,
Olga Jasińska, Monika Gutman.
Aneta Gała-Burda, zapraszam za tydzień i jeszcze jedna informacja na koniec. Za kilkanaście minut tuż po wiadomościach będziemy mieć do rozdania 20 kalendarzy związanych z projektem For Biosensing. Wystarczy tylko do nas zadzwonić.
Ekosfera. Projekt For Biosensing jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Life Plus oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa www.forbiosensing.pl.